Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem ekspertką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. I zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, gdzie z analitykami i analityczkami z naszego Instytutu przyglądamy się bliżej wybranym tematom. Dzisiaj jest ze mną Szymon Zaręba, szef grupy do spraw globalnych, ale także ekspert do spraw prawa międzynarodowego, a także nowych technologii. Cześć Szymonie.
Cześć.
I dzisiaj właśnie o nowych technologiach, ale też w zasadzie prawie międzynarodowym będziemy rozmawiać, bo przyjrzymy się zatwierdzonemu 13 marca AI Act, którego przygotowanie trwało 3 długie lata. Zacznijmy może, Szymonie, od tego, no bo wydaje się, że to jest taka sprawa, która dotknie nas tak dosyć bezpośrednio, to znaczy odczuwalnie, więc może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co zawiera tenże AI Act.
Okej, jeżeli chodzi o to, co się w tym akcie znalazło, to jest akt, który ma stworzyć takie kompleksowe ramy wykorzystywania sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, w całej Unii jednolite. I on zasadniczo opiera się na takim założeniu, że wszystkie systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, powinny być podzielone na 4 kategorie, czy mogą się jakby klasyfikować do jednej z tych 4 kategorii. Pierwsza to są systemy, które są zupełnie niedopuszczalne lub nieakceptowalne i wśród takich systemów akt wymienia kilka podstawowych kategorii, takich na przykład jak system zaufania społecznego, taki na wzór chiński, czyli ocena jakichś zachowań poszczególnych obywateli czy osób pod kątem na przykład ich zachowań tego, czy na przykład naruszali prawo albo popełniali różnego rodzaju jakieś wykroczenia i w ten sposób jakby udostępnianie czy też kategoryzowanie tych osób pod kątem na przykład możliwości otrzymania jakichś świadczeń od strony państwa i tak dalej. Z drugiej strony to dotyczy również takie niedopuszczalne systemy, na przykład zabawek, które mogłyby wpływać w jakiś sposób na podejmowanie przez dzieci jakichś niebezpiecznych zachowań. Więc tutaj ten zakres tych takich niedopuszczalnych zachowań potencjalny też jest dość duży, ale przede wszystkim to te dwa elementy i także wykorzystywanie identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym. Co do zasady ma to być niemożliwe, co dotyczy na przykład takich systemów jak rozpoznawanie twarzy, na przykład na potrzeby różnego rodzaju postępowań karnych czy tego typu rzeczy, tak, ścigania jakichś przestępców i tak dalej, ale od tego są wyjątki, o nich może jeszcze porozmawiamy. Drugi poziom to są systemy wysokiego ryzyka i w tym zakresie to są systemy, które mogą wpływać na nasze właśnie takie bardziej życie codzienne, czyli to dotyczy na przykład takich modeli AI, które są wykorzystywane w decyzjach dotyczących na przykład naszego zatrudnienia, w decyzjach powiedzmy dotyczących właśnie kwestii naszych finansowych, kwestii związanych z edukacją, na przykład nie wiem, przy ocenie egzaminów czy tego typu rzeczy, ale także na przykład do ochrony czy też zarządzania infrastrukturą krytyczną i tak dalej, i tak dalej. Mamy też wreszcie taki poziom ograniczonego ryzyka. To są modele, które jakby są już dużo bardziej częściej wykorzystywane i co do zasady to są jakby te modele, które się nie klasyfikują w wyższych grupach, ale jeszcze mogą stwarzać jakieś niebezpieczeństwo i również jest konieczne na przykład stworzenie takich, jakby to powiedzieć, metod, które pozwoliłyby wyjaśnić osobom dotkniętym przy ich wykorzystaniu, jak ten dany system AI wpłynął na decyzję dotyczącą tej osoby, ale nie klasyfikują się do tej wyższej kategorii. I wreszcie ostatni system to takie systemy bez ryzyka, których podobno jest najwięcej. Szacuje się, że nawet może być ich około 85%, a to dotyczy na przykład takich kwestii jak rozpoznawanie spamu dzięki przy użyciu sztucznej inteligencji, albo na przykład systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w grach komputerowych, gdzie to jakby nie ma wpływu na powiedzmy nasz status, czy to jako obywateli, czy jako osób gdzieś tam funkcjonujących w społeczeństwie generalnie. Tak.
Czyli powiedzmy, żeby tak przełożyć na życie codzienne, gdybym chciała teraz wykorzystać chat GPT do czegoś i zadać mu jakieś pytanie, to on w której kategorii mniej więcej
on się będzie zawierał? On będzie się mieścił w kategorii trzeciej, czyli w tej kategorii systemów ograniczonego ryzyka i w przypadku czatu GPT obowiązkiem osoby, znaczy powiedzmy podmiotu, który wykorzystuje taki czat i który udostępnia takie coś, jest przede wszystkim stworzenie i to także właściwie osoby, która potem będzie wykorzystywać ten produkt, jest przekazanie informacji o tym, że coś rzeczywiście było stworzone z wykorzystaniem takiego modelu, tak? Chodzi o to, żebyśmy nie doszli do sytuacji, w której te różnego rodzaju, na przykład, zwłaszcza jeżeli chodzi o grafiki, czy na przykład filmy, różnego rodzaju deepfake'i, żeby były wykorzystywane w sposób niepodlegający żadnej kontroli. Więc w przypadku takich rzeczy to przede wszystkim jest właśnie ten obowiązek poinformowania o tym, że to zostało rzeczywiście stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To wydaje mi się najbardziej istotne. I to samo dotyczy właśnie tych wszystkich modeli generatywnych, czyli właśnie i wideo, grafiki i tak dalej.
Czyli koniec prac magisterskich pisanych z użyciem czatu GPT.
No chyba, że nielegalnie.
No właśnie. To przejdźmy może do tego, że no 3 lata to dużo, więc podejrzewam, że było tam dosyć dużo punktów, co do których różne grupy interesów Unii Europejskiej mogły się spierać, no bo ta wielka trójka, tak, mamy z jednej strony, czyli właśnie Parlament Europejski, Komisja i Rada Europejska, które musiały się ze sobą dogadać, a jeszcze do tego państwa członkowskie. Więc jestem ciekawa, jak wyglądały właśnie te sprzeczności w interesach między instytucjami i między państwami i o co się tam spierano przez te 3 lata.
Tak szczerze mówiąc, byłby to temat rzeka, bo rzeczywiście tych różnych, powiedzmy, interesów było bardzo wiele, ale tak w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że państwa członkowskie w ramach Rady nalegały, a zwłaszcza niektóre z nich, na przykład Niemcy czy Francja, które posiadają podmioty, które oczywiście tam działają, różnego rodzaju spółki, posiadają bardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, dążyły do tego, żeby zmniejszać te ograniczenia albo na przykład różnego rodzaju zachowania, o których mówiliśmy, przesuwać do niższych kategorii po to, żeby było mniej obowiązków wiążących się z wykorzystywaniem i tworzeniem takich modeli, co na przykład zmniejsza koszty przedsiębiorcom i w związku z tym pozwala im zachować większą konkurencyjność w stosunku do podmiotów z innych państw na przykład, tak? A z drugiej strony na przykład Parlament Europejski dążył do, powiedzmy, silniejszego uwzględnienia obowiązku poszanowania praw człowieka i praw obywateli w tym wypadku. Więc z jednej strony właśnie mieliśmy do czynienia z tymi sporami między tymi instytucjami, z drugiej właśnie również w ramach państw, też tak jak mówiłem, między innymi Francja, Niemcy i Włochy, jako też no, niewątpliwie bardzo istotne państwa w Radzie, właśnie nalegały na zmniejszanie tej, powiedzmy, uciążliwości tych przepisów, to znaczy właśnie ułatwianie pewnych rodzajów działalności. No i cóż, kwestie kontrowersyjne dotyczyły właśnie przede wszystkim tego, no jakby, które z tych kategorii mogą być najbardziej newralgiczny, jeżeli chodzi o poszanowanie naszych praw, tak? To czyli właśnie na przykład chociażby te kwestie biometryczne, o których mówiłem i tak dalej. I to do dzisiaj jest nadal kontrowersyjne. Nawet po tym, jak już ten akt został przyjęty, nadal wiele na przykład organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka wskazuje, że te regulacje, które się tam znalazły, mogą mimo wszystko być niewystarczające, bo na przykład jeżeli chodzi o te rozpoznawanie biometryczne, ono może dotyczyć na przykład przestępstw, które są zagrożone karą pozbawienia wolności na 3 lata lub wyższej. Natomiast problem polega na tym, że takich przestępstw zagrożonych taką karą jest bardzo wiele, więc w gruncie rzeczy to taka identyfikacja akurat w tym wypadku w czasie rzeczywistym byłaby możliwa w wielu przypadkach. Tam są niby ograniczenia dotyczące na przykład konieczności wydania zgody przez sąd i tak dalej, ale jak chociażby pokazuje znana sprawa Pegasusa, też ta kontrola sądowa czasem bywa bardziej, a czasem mniej skuteczna w takich przypadkach. No i właśnie organizacje zajmujące się prawami człowieka mają w stosunku do tego nadal wątpliwości, mimo tego, że te, zdawałoby się, różne kwestie już były jakoś wyjaśniane w tych sporach między poszczególnymi organami Unii.
A czy kiedy ten akt już wszedł, to pojawiła się faktycznie jakaś taka reakcja krytyczna od środowisk biznesowych, no szczególnie właśnie w tych państwach, o których wspomniałeś, gdzie te nowe technologie, biznes związany z nową technologią jest silniejszy niż w innych państwach europejskich?
Powiedziałbym, że nie. Ja byłbym gotów wręcz zaryzykować twierdzenie, że środowiska biznesowe są nastawione w stosunku do AI Act raczej pozytywnie. I to wiąże się z tym, że po pierwsze one miały dość duży udział w kształtowaniu tego aktu. Właśnie zdaniem, tak jak wspominałem, tych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka nawet za duży. One twierdzą, że właśnie lobbying dużych podmiotów, zwłaszcza także tych amerykańskich, które również działają w Unii Europejskiej, ale i oczywiście tych, które mają swoje siedziby tutaj, wpłynął na to, że wiele tych postanowień zostało jakby złagodzonych i są one mniej rygorystyczne niż by mogły być. Więc w gruncie rzeczy to powiedziałbym, że w tym wypadku to nie jest aż tak poważne dla biznesu, żeby biznes miał z tego powodu, jakby to powiedzieć, jakieś problemy, czy żeby uważał to za wyzwanie. Co więcej, dla biznesu jest to w pewnym sensie ułatwienie, dlatego że wiele państw członkowskich, na przykład Polska, czekało na przyjęcie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji z tym, co jakby wyprodukuje Unia Europejska i nie przyjmowały własnych. W związku z tym dla wielu podmiotów, zwłaszcza działających w obszarze całej Unii Europejskiej albo większej liczby państw członkowskich, powstawało to ryzyko, że na przykład regulacje pomiędzy nimi będą się różniły i tak dalej. Więc dla nich to z punktu widzenia biznesowego jest optymalizacja kosztów i tak dalej, bo to jest konieczność dostosowania się do, powiedzmy, ujednoliconych rozwiązań w skali całej Unii Europejskiej.
A czy w takim razie, skoro mamy ujednolicone prawo, które dotyczy wszystkich państw członkowskich, to czy powstaje też jakiś wspólny organ, który będzie kontrolował przestrzeganie tego prawa?
Tak, założeniem AI Act jest utworzenie Europejskiej Rady Sztucznej Inteligencji, która ma się zajmować tym na poziomie unijnym i także stworzenie krajowych organów w państwach członkowskich, które też zajmowałyby się przestrzeganiem. To jest trochę wzór, podobny model do na przykład modelu przyjętego przy ochronie danych osobowych, gdzie też mamy na przykład u nas tak Urząd Ochrony Danych Osobowych, który jakby zajmuje się tym na poziomie kraju członkowskiego, więc taki urząd na pewno będzie musiał w Polsce powstać. Ale z drugiej strony Unia Europejska w lutym tego roku utworzyła też Urząd do Spraw AI, tak, który działa z kolei przy Komisji Europejskiej i też ma wpływać na implementację tutaj postanowień AI Act. Więc też zastanawiam się, na ile rzeczywiście, powiedzmy, między tym urzędem a tą radą też ta współpraca będzie przebiegać harmonijnie. No, ale zobaczymy w przyszłości.
Zastanawiam się też, bo wspomniałeś już właśnie o RODO i wtedy też pamiętam, mówiło się, że to jest taki przełomowy, tak szeroko zakrojone prawo i Unia jakby wzmocniła wówczas taką swoją, powiedziałabym, funkcję aktora normatywnego trochę w stosunkach międzynarodowych. Czy możemy to samo powiedzieć właśnie o AI Act? Czy to też jest taki przełom?
Absolutnie tak, to znaczy muszę przyznać, że rzeczywiście Unia jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o regulacje w zakresie sztucznej inteligencji, bo na przykład inny, powiedzmy, dość istotny akt, jaki był przyjęty przez Stany Zjednoczone w październiku, pod koniec października zeszłego roku, był takim aktem, który był, można powiedzieć, sfragmentaryzowany. On nie tworzył właśnie jakichś takich jednolitych instytucji, on dotyczył poszczególnych dziedzin, ale regulował je w taki sposób, powiedzmy, jakby to ująć najprościej dla słuchaczy, właśnie fragmentaryczny, czyli zajmował się poszczególnymi zastosowaniami AI, a rzeczywiście AI Act ma taki punkt widzenia jakby całościowy, taki bardziej z lotu ptaka, co jest o tyle lepsze, że on może dotyczyć bardzo różnych zastosowań i od razu będzie w stanie je regulować niezależnie od tego, czy my wiemy, że takie zastosowania już funkcjonują, czy one powstaną w przyszłości. Więc na pewno Unia Europejska jest liderem w dziedzinie regulacji, tylko powstaje pytanie, czy rzeczywiście jakby jest to coś, co będzie, powiedzmy, korzystne, czy niekoniecznie. Tak, z jednej strony rzeczywiście część państw też wzoruje się na rozwiązaniach unijnych, między innymi Brazylia, ale z drugiej strony pozostaje oczywiście pytanie, na ile, powiedzmy, większy brak regulacji w innych państwach nie będzie bardziej korzystny dla samego rozwoju biznesu, o ile oczywiście, powiedzmy, istniałyby tam jakieś przesłanki dla tego biznesu, że też jakieś regulacje nagle nie zostaną na niego nałożone, które by go zaskoczyły. Natomiast no tak długo, jeżeli, powiedzmy, będzie jakaś tam stałość w zakresie tej regulacji w innych państwach, ale właśnie będzie to, powiedzmy, mniej uregulowane niż w Unii Europejskiej, to dla biznesu i w związku z tym dla rozwoju sztucznej inteligencji w innych państwach może być to czasem bardziej korzystne. Natomiast no, z drugiej strony jednak korzyści z tego AI Act wiążą się właśnie chociażby z jednak większą szansą poszanowania naszych praw, tak, jako ludzi i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym zakresie tutaj mimo wszystko jesteśmy beneficjentami i Unia jest, tak jak wspomniałem, chociażby na przykładzie Brazylii, jakimś także wzorcem dla innych państw.
Z mojej perspektywy państw arabskich to jest o tyle interesujące, że nawet a propos RODO, państwa Zatoki Perskiej, które no, ze świata arabskiego, powiedzmy, są takie najbardziej zaawansowane technologicznie, to faktycznie jak wprowadzały różne prawa dotyczące ochrony danych osobowych, to no, w związku z tym, że też zależy im na współpracy z państwami Unii Europejskiej, wzorowały się również właśnie na RODO jako takim no, bardzo kompleksowym, powiedzmy, prawie, które stanowiło pewien przełom akurat w tej dziedzinie. A zastanawiałam się też przy tym AI Act nad takim argumentem, który dosyć często podnoszono, że te silniejsze regulacje europejskie też znów jakby sprawią, że łatwiej będzie utrzymać czy zwiększyć, powiedzmy, monopol tych amerykańskich firm właśnie, które nie muszą przestrzegać aż tak restrykcyjnych praw. Więc też zastanawiam się na przykład, czy wiesz, jak to wpłynie na funkcjonowanie, no nie wiem, Facebooka, Instagrama, to ta akurat ta sama firma, no ale właśnie tych gigantów technologicznych na obszarze Unii Europejskiej.
No więc te firmy, jeżeli rzeczywiście będą chciały funkcjonować na obszarze Unii Europejskiej, będą się musiały dostosować do tych regulacji, ale rzeczywiście problem polega na tym, że one jakby w kraju macierzystym, w którym funkcjonują, będą nadal podlegać właśnie mniej rygorystycznym regułom. W związku z tym one będą w stanie jakby tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, jakby będąc mniej skrępowane, tworzyć je na zewnątrz Unii Europejskiej, a stosować to powiedzmy u nas w jakimś tam ograniczonym zakresie. Tak? Więc z punktu widzenia rozwoju biznesu rzeczywiście ten niedoregulowany status jest dla wielu podmiotów łatwiejszy. Natomiast z drugiej strony to, że AI Act zostaje przyjęty, sprawia, że nawet te podmioty, które są gdzieś tam za granicą, będą się do tych norm musiały dostosować. Więc dla nas to jest okej, jeżeli chodzi o naszą sytuację jako obywateli, czy osób, które mogą być dotknięte różnego rodzaju zastosowaniami tej sztucznej inteligencji, także niestety w sposób negatywny, tak jak podaliśmy parę przykładów, ale z drugiej strony właśnie dla biznesu to powiedzmy czasem ma właśnie i wady i zalety, bo też o zaletach mówiliśmy, prawda? To znaczy, że z drugiej strony ten właśnie już bardziej uregulowany status i ta jednolitość w ramach Unii też z perspektywy biznesu jest korzystniejsza, ale tak jak mówię, mimo wszystko właśnie dla tych, którzy przyjdą z zewnątrz, może to być nawet bardziej na rękę niż dla tych, którzy rozwijają się tutaj i są jednak skrępowani pewnymi chyba uzasadnionymi, ale mimo wszystko ograniczeniami.
Bo zwykle takie wprowadzanie takich dużych praw no, wiąże się z jakimś powiedzmy harmonogramem, kiedy i jak to będzie wdrażane i od kiedy będzie przestrzegane. Więc tak już z bardzo pragmatycznej perspektywy, być może część naszych słuchaczy po prostu będzie ciekawa właśnie, kiedy rzeczywiście będą musieli się dostosować do tych zmian.
To tam jeżeli chodzi o okresy przejściowe, to one są powiedzmy od pół roku do około 2 lat na różnych etapach. Tak? Więc w związku z tym w około 2 latach albo nawet więcej, bo to wiadomo, że czasem implementacja tego rodzaju przepisów też nie do końca przebiega poprawnie we wszystkich państwach członkowskich, więc w ciągu 2-3 lat możemy się spodziewać tego, że ten jakby system już osiągnie pełną sprawność, ale wskazuje się na to, że niektóre te uregulowania są na tyle powiedzmy szeroko ujęte, że będzie trzeba je jeszcze doprecyzowywać w jakichś na przykład kodeksach dobrych praktyk. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, to, że one są szeroko ujęte jest pewną korzyścią, dlatego, że właśnie pozwala objąć te zastosowania sztucznej inteligencji, na które, że tak powiem, jeszcze nie wpadliśmy. Więc jest w tym na pewno także pewna korzyść.
Mówiłeś też o wyjątkach. Jestem właśnie ciekawa, no to wszystko będzie oczywiście w jakiś sposób sankcjonowane, więc zastanawiam się właśnie, jakie są wyjątki od tych 4 kategorii, o których wspomniałeś.
Tak jak mówiłem, przede wszystkim najważniejsze są te wyjątki w zakresie tych zastosowań nieakceptowalnych czy też niedopuszczalnych. One budzą największe kontrowersje i tutaj rzeczywiście powstaje pytanie, na ile to, co zostało zawarte w całym AI Act, jest rozwiązaniem, które pozwoli na pełne poszanowanie praw człowieka. Bo tak jak mówiłem, właśnie tam przede wszystkim są te wymogi dotyczące zgody sądowej na różnego rodzaju zastosowanie w kwestiach, które dotyczą przede wszystkim prawa karnego. Oprócz tego oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś powiedzmy takie bardziej konkretne rozwiązania regulacyjne i krępujące możliwość zastosowania w stosunku do nas różnego rodzaju rozwiązań dotyczących AI, no to jest na przykład obowiązek jakby wytłumaczenia, w jaki sposób działa dany system wśród tych rozwiązań tego wysokiego ryzyka, czyli tych dotyczących edukacji, zatrudnienia i tak dalej, jak mówiliśmy. Taki obowiązek został nałożony właśnie na podmioty, które to AI stosują, żeby obywatel, czyli jakby osoba, która się styka z takim systemem, mogła uzyskać informację, w jaki sposób ten system wywarł wpływ na przykład na podjęcie konkretnej decyzji, na przykład o przyznaniu jej pożyczki, o wydaniu jej na przykład zezwolenia, nie wiem, budowlanego czy innego, tak? Więc to są jakby takie często bardzo szczegółowe kwestie i faktycznie wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, chociaż oczywiście powstaje pytanie, na ile samo uzyskanie informacji o tym, że system zareagował w taki, a nie inny sposób, będzie jakby wystarczająco optymalnym rozwiązaniem dla obywatela, który no mimo wszystko zetknie się z decyzją, która na przykład w jakiś sposób jest dla niego niesatysfakcjonująca. No ale z drugiej strony być może zastosowanie takich systemów mimo wszystko pozwoli na większą obiektywizację podejmowania takich decyzji, o ile oczywiście dany system zostanie zaprogramowany odpowiednio. Warto zauważyć, że przecież można też wprowadzać w takich systemach jakby takie rozwiązania, które są, jakby to powiedzieć, zakodowane w sposób twardy, to znaczy właśnie takie rozwiązania, które na przykład uniemożliwią dyskryminację i tak dalej, tak? Ale z drugiej strony też trzeba podchodzić do tego ostrożnie, bo właśnie nie zawsze, powiedzmy, podmioty, które takie rozwiązania próbują implementować, ostatecznie uzyskują rozwiązania, które są optymalne. Świetnym przykładem jest model wypuszczony przez Google nie tak dawno, Gemini, który na przykład pytany o to, jacy byli ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, generował zdjęcia, bo to model przede wszystkim graficzny, generował grafiki Afroamerykanów, tak? Mhm. I w gruncie rzeczy żaden, tutaj wyjaśniając słuchaczom, żaden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Afroamerykaninem nie był, ale właśnie te filtry, które miały na celu jakby zapobiec dyskryminacji, sprawiły, że w gruncie rzeczy doszło do, powiedzmy, no, może nie zafałszowania historii, bo to moim zdaniem byłoby już takie, tego rodzaju tezy gdzieś tam puszczane w mediach były moim zdaniem jakby trochę na wyrost, ale powiedzmy właśnie stworzenie jakby no wyniku, który rzeczywiście jest sprzeczny z de facto rzeczywistością, mhm. powiedzmy motywowanego jakimiś dobrymi intencjami, ale ostatecznie trochę absurdalnego i budzącego powiedzmy jakieś właśnie uśmiechy wielu internautów, no tak? I tego rodzaju rozwiązania rzeczywiście należy wprowadzać właśnie w sposób taki ostrożny, bo czasem nawet jeżeli one służą czemuś dobremu, to mogą prowadzić do takich zaskakujących wyników.
Tak. Ja tutaj też taka anegdota, akurat ostatnio słuchałam, notabene też w podcaście, chociaż teraz chyba nie jestem sobie w stanie przypomnieć jakim, od drugiej strony właśnie o problemie takim, że prowadzono badania dotyczące tego właśnie, w jaki sposób sztuczna inteligencja myśli o pewnych zawodach, w sensie profesjach. I proszono sztuczną inteligencję o wygenerowanie zdjęć przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym na przykład lekarzy. No i oczywiście zdecydowana większość zdjęć, które ów system wygenerował, to byli mężczyźni, podczas gdy, i to chyba była, nie wiem, czy to nie było jakoś stricte dotyczyło Polski, i podczas gdy tak naprawdę większość osób posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza to kobiety. Więc no z drugiej strony właśnie jeżeli tych filtrów, znaczy nawet w zasadzie może nie chodzi o filtry, tylko właśnie o to, że sztuczna inteligencja karmi się tym, jakie ma dane, a niekoniecznie tym, jaka tak naprawdę jest rzeczywistość. Więc to też było dla mnie bardzo interesujące. Na koniec chciałam cię zapytać o jedną rzecz związaną z tą generalną sztuczną inteligencją, czyli właśnie tą, która chyba stanowi takie największe niebezpieczeństwo, czy największe ryzyko w tym sensie, że ona, będąc tym narzędziem, które może przerosnąć człowieka w wykonywaniu większości zadań umysłowych, chyba budzi taki nasz największy lęk, na przykład o nasze zatrudnienie. Czy AI Act się odnosi jakoś szczególnie właśnie do tego wątku?
Nie, szczerze mówiąc nie odnosi się do tego szczególnie i to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, jak do tego Unia Europejska będzie musiała podejść w przyszłości. Mm-hmm. Wydaje się, że jakby rzeczywiście gdyby doszło do stworzenia tej generalnej czy ogólnej sztucznej inteligencji, to jakby jej zastosowania mogłyby być też niezwykle pozytywne z drugiej strony, tak? Zresztą to już warto zauważyć, że powiedzmy wykorzystanie tej sztucznej inteligencji na tym no, zdecydowanie niższym poziomie, na pewno nie posiadającej takich cech jak ta, o której wspomniałaś, pozwoliło na przykład na różnego rodzaju przełomy w medycynie, tak? Mhm. Bo jakby te zadania dotyczące jakby weryfikacji różnego rodzaju opcji, powiedzmy na przykład zastosowania różnych farmaceutyków w odniesieniu do tej czy innej choroby, są wykonywane przez sztuczną inteligencję wielokrotnie szybciej, tak? Więc jakby te konsekwencje, które w ogóle już istniejące modele sztucznej inteligencji będą miały, na przykład czy na zatrudnienie, czy na różnego rodzaju właśnie sytuacje nas jako osób jakby mogących być zastąpionymi przez sztuczną inteligencję, mhm. też już mogą być dość poważne. Natomiast rzeczywiście, o ile na przykład te przepisy amerykańskie się do tego troszeczkę odnosiły, o tyle tutaj AI Act ma trochę inne podejście. To znaczy wydaje mi się, że wychodzi z założenia, że tym będzie się Unia Europejska i państwa członkowskie zajmować w ramach trochę innych polityk, na przykład właśnie dotyczących zatrudnienia czy tego typu kwestii, a niekoniecznie w tym akcie, który właśnie ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka, jakby użytkowników, a nie tyle mhm. na przykład w zakresie osób, które mogą być jakoś dotknięte już w trochę inny sposób przez sztuczną inteligencję.
Bardzo ci dziękuję, Szymonie, za tą rozmowę. To już wszystko na dzisiaj. Ja zapraszam państwa do słuchania naszych podcastów, które są dostępne na wszystkich platformach podcastowych, a także na YouTubie. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił PISM.